Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna odpowiedzialność nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Tu Nauka.
Dzisiaj w programie o wirtualnej rzeczywistości, która oprócz rozrywki może być stosowana w nauczaniu i popularyzacji nauki. VR daje niesamowite możliwości doświadczania złożoności świata. W wielu dziedzinach nauki dzięki VR-owi możliwe jest bezpieczne przeprowadzanie skomplikowanych doświadczeń, zabiegów czy symulacji. Nowoczesne technologie pozwalają coraz lepiej też kształcić specjalistów. Symulatory lotów pomagają pilotom. Młodzi lekarze mogą uczyć się anatomii na wirtualnym, żywym organizmie. Inżynierowie tworzą projekty 3D, używając do tego celu gogli i rękawic.
Halo, tu nauka.
O wirtualnej rzeczywistości w świecie nauki będzie nam opowiadała dr Dorota Celińska-Kopczyńska z Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor pracuje także na Wydziale Nauk Ekonomicznych, także UW. Zacznijmy od tego, gdzie, w jakich dziedzinach możemy bezpiecznie stosować VR.
Czy bezpiecznie? Prawdopodobnie można w większości wypadków, tylko wymaga to trochę przetestowania na ludziach, jak na przykład przedstawiać ruch, żeby on nie wywoływał problemów. Przykładowo, z tego co już wiadomo na temat VR-u, jeżeli na przykład oglądamy telewizję, czy oglądamy jakąś grę komputerową, to standardem jest, że chociażby wystarczy 60 frame rate'u, czyli ile klatek jest pokazywane nam na sekundę. Jeżeli zastosujemy takie same ustawienia do VR-u, nasz mózg będzie odczytywał to jako coś zbyt wolnego i będzie miał dysonans pomiędzy tym, co czuje, że powinien się poruszać, a pomiędzy tym, co widzi. Więc na przykład, żeby ułatwić ludziom przebywanie w VR-ze, standardem jest co najmniej 75 klatek na sekundę, czyli jest to jednak znacznie wyższe przyspieszone. Trzeba po prostu też pracować nad optymalizacją algorytmów, nad tym, żeby na przykład jakość tego, co jest wyświetlane, była jak najwyższa, bo jeżeli pojawią nam się lagi, jeżeli będziemy mieć słabo jakościowo wyrenderowany świat, to nasz mózg tym bardziej będzie bardzo szybko się orientował, że coś jest nie tak, że się powinien poruszyć, a to się nie zdarzyło. Ponieważ w gruncie rzeczy chcemy mieć połączenie i zgodność pomiędzy tym, co czujemy, co widzimy i gdzie powinniśmy według nas być w świecie, a gdzie się znajdujemy. Jeżeli to się nam rozjeżdża, to niestety wariujemy. Jednym z pomysłów już na przykład na rozwiązanie problemów z ruchem, czyli z tą animacją ruchu, jest chociażby robienie czegoś takiego jak teleportacja, czyli na przykład nasz ekran się delikatnie zaciemnia i znajdujemy się już w innym miejscu. To nie jest tak odbierane jako taki ruch przez nasz mózg, jak gdyby zrobić emulację ruchu.
Wcześniej wspominałam o symulatorach. A jakie są jeszcze inne zastosowania wirtualnej rzeczywistości w nauce?
Ja akurat jestem trochę spaczona, bo jednak moje rozeznanie, do czego się używa VR, jest bardzo związane z geometrią i topologią, bo w takim środowisku się obracamy i na przykład byliśmy zaproszeni na workshop dotyczący ilustrowania właśnie topologii i geometrii w ProfiDance w 2019 roku. Mimo to po prostu modelowanie matematyczne może być wykorzystane w różnych działkach, więc na przykład był tam pan, który się nazywa Hamish Todd, świeży doktor, i on wykorzystuje modelowanie matematyczne i VR do szerzenia wiedzy o epidemiologii. Pozwala na przykład zapoznać się z modelem wirusa, pozwala się nim pobawić w tej przestrzeni, jeżeli ma się odpowiedni sprzęt, czyli na przykład możemy starać się go obrócić, popatrzeć, jak on wygląda z różnych stron. Wykorzystuje rzeczywiście VR do szerzenia wiedzy o epidemiologii.
A teraz może przewrotnie, o tym, co nam przeszkadza, jeżeli chodzi o wirtualną rzeczywistość. Dużo mówi się o samych goglach, które trzeba mieć na głowie. Niektórzy skarżą się, że mogą być ciężkie dla niektórych i może być to uciążliwe.
Tak naprawdę to gogle to jeszcze pół biedy. Najgorsze jest, że żeby rzeczywiście udźwignąć dobre renderowanie świata, szczególnie na przykład w grach, czy w takim metaversum, które w sumie powinno pokazywać nam i ruch, i nasze awatary, i pozwalać na interakcję wielu obiektów jednocześnie, to tak naprawdę główną przeszkodą jest siła, procesora i grafiki, którą mamy w komputerze. To, co do tej pory zrobiliśmy w ramach VR-u i to, co też się pojawia wśród innych osób, które zajmują się tym naukowo, to jest właśnie problem sprzętowy, że chętnie byśmy na przykład pokazywali na wydarzeniach popularno-naukowych i dawali ludziom pobawić się przez kilka minut, żeby nie wywołać problemów. W zależności od gry może to być szybciej lub wolniej, także przeciętnie na wydarzeniach popularno-naukowych nie daje się powyżej tych 5 minut, żeby jednak ludzie nie wyszli z jakimiś problemami zdrowotnymi. W każdym razie niestety utrudnieniem jest, że nawet jeżeli chcielibyśmy przenieść te badania tak, żeby pokazać ludziom, to powinno się mieć dosyć mocny komputer, dosyć mocny laptop, żeby udźwignął samą grafikę. Więc to jest tak naprawdę pierwszy problem. Gracze, którzy mają komputery gamingowe, poradzą sobie z większością zestawów do VR-u i często do takich osób jest to kierowane. Dlatego z jednej strony propozycje Facebooka dotyczące metaversum traktuję z przymrużeniem oka, póki nie będzie jakiejś dobrej rewolucji w cenach i w dostępności komputerów, które będą pozwalały na, znaczy umożliwiały takiemu przeciętnemu użytkownikowi dobry dostęp do wysokiej jakości grafiki, to może to po prostu nie przyjąć się wśród ludzi, bo nie będzie ich zwyczajnie na to stać.
Tu nauka.
Dzisiaj w programie o wirtualnej rzeczywistości w świecie nauki. Dla pokolenia młodych ludzi, którzy korzystają ze wszelkich ekranów, gier komputerowych, wideo, mają stały kontakt z najróżniejszymi gadżetami, VR jest już tak naprawdę czymś całkiem naturalnym. Młodzi ludzie chętnie sięgają po gogle, kontrolery czy tablety. W ten sposób nowe technologie, czy też właśnie VR, może służyć do popularyzacji nauki. Podejmijmy teraz temat tego, czego nam jeszcze brakuje do powszechnego korzystania z VR-u. Zacznijmy od pytania, czy VR jest dla wszystkich. O tym ponownie dr Dorota Celińska-Kopczyńska.
Niestety jesteśmy tylko stworzeniami biologicznymi i każde takie dłuższe zanurzenie wiąże się z tym, że na przykład oszukujemy nasz błędnik, że wydaje mu się chociażby, że się porusza, a my tkwimy w miejscu, więc dla niektórych osób już wiadomo, że takie zanurzanie się w świecie wirtualnym, jeżeli nie ma jakiejś emulacji ruchu, określa się to jako pewien mentalny obraz przestrzeni. Jeżeli gdzieś jestem, to orientuję się, że na przykład czegoś dotykam, poruszam się, a jeżeli w tym momencie widzę, że się poruszam, a niekoniecznie mój błędnik to odczytuje, może dojść do po prostu objawów choroby lokomocyjnej. Na pewno jest po prostu problem z tym, że ciało chciałoby dostać coś, co jest zgodne z jego poczuciem ruchu, a tego nie dostaje. I po prostu w zależności od tego, jaka jest ta przestrzeń, to możemy to bardziej lub mniej odczuwać.
Jak będzie rozwijał się VR, czy pracuje się nad ulepszeniami i w perspektywie kilku miesięcy, lat będziemy mogli dzięki wirtualnej rzeczywistości dotknąć czegoś lub powąchać?
Z wąchaniem nie wiem, z dotykaniem właśnie pojawiły się pewne próby. Na przykład, jeżeli nawet kojarzymy te gogle, to jeżeli się poruszamy, to nie możemy niczego tam dotknąć. Ale są pewne technologie, które próbowały pracować nad połączeniem gestów z tym, co się dzieje w VR-ze. Jedną z pierwszych takich technologii był na przykład Leap Motion, który pozwalał zeskanować ruch, który wykonywaliśmy w naszym świecie takim zwykłym za pomocą rąk i przenieść go do tego świata wirtualnego. Niestety Leap Motion miał problem z tym, o czym już wspominaliśmy, czyli że jeżeli człowiek wykonywał ruch i wykonywał jakiś gest, który chciałby być odwzorowany w tym świecie wirtualnym, to nadal za tym ruchem czy gestem nie było żadnego dotyku. Czyli na przykład mogłam, bo zaproponowali granie w jęgę. I oczywiście mogłam nauczyć się, jak wyciągać za pomocą swoich gestów wykonywanych w zwykłym świecie, ale niestety spodziewałabym się, że poczuję, że ten klocek leży mi w dłoni, że ja go trzymam. Akurat Leap Motion zostało zaniechane z tego, co mi wiadomo. Są pewne próby, żeby próbować właśnie połączyć gesty i jakiś dotyk. W takim klasycznym VR-ze, przynajmniej jeśli chodzi o dłonie, to trzymamy kontrolery i te kontrolery często są wizualizowane przed nami w rzeczywistości wirtualnej. Też to ma właśnie zapobiegać kwestii, że nie mamy związku pomiędzy naszym ciałem a tym, co widzimy. bo tu już powiem też z takiego doświadczenia swojego pierwszego w ogóle w życiu z VR-em, jak w 2017 roku się dowiedzieliśmy, że Henry Segerman i Sabeta Matsumoto wizualizują akurat geometrię trójwymiarową, hiperboliczną za pomocą VR-u i przywieźli ze sobą VR na konferencję, to pierwszy raz, jak to miałam założone na głowie, no to jest niesamowite uczucie, bo rzeczywiście widzi się wokół siebie całą przestrzeń, która no zupełnie inaczej wygląda niż nasz świat. Ale problem pojawił się i nie było, w ogóle nigdy bym na to nie wpadła, że kiedy spojrzałam w dół, okazało się, że nie widzę swoich stóp, nie widzę swojego ciała. I było to dziwne i takie po prostu przerażające, że nagle byłam punktem. Więc takie badania pozwalają też się zorientować w tym, co może być dla ludzi trudne, lub właśnie jak postrzegamy nasz świat. Więc w tym zakresie można nawet pokusić się, że to rozwija naukę kognitywistyki, bo na wiele rzeczy nie zwracamy uwagi, póki właśnie ich nie zabraknie.
Mówiła dr Dorota Celińska-Kopczyńska z Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, a do VR-u w nauce wrócimy za chwilę.
Tu nauka.
Dzisiaj rozmawiamy o wirtualnej rzeczywistości, o VR-ze w nauce. Doskonałym przykładem tego, jakie możliwości daje wirtualna rzeczywistość w edukacji, są programy takie jak wirtualne laboratorium. Wyposażony w gogle i kontrolery uczeń może przeprowadzić doświadczenie chemiczne. Porusza się w realistycznie wyglądającej pracowni, sięga po probówki, odczynniki, przeprowadza reakcje, wyciąga z nich wnioski, no i uczy się w ten sposób przez te wirtualne doświadczenia. A jak to wygląda na uczelniach? O tym Franek Wójcicki.
Tu nauka.
Razem z nami dr Karolina Brylska z Laboratorium Badań Medioznawczych, które działa na Uniwersytecie Warszawskim. Laboratorium w swoich badaniach korzysta m.in. z wirtualnej rzeczywistości.
Badania medioznawcze to są badania sytuowane w kręgu nauk społecznych, czyli one tak naprawdę powinny być realizowane i są realizowane wszędzie tam, gdzie człowiek podejmuje jakąś interesującą badawczą albo społecznie aktywność. Czyli jeżeli jest tak, że ludzie grają w gry komputerowe, na przykład w wirtualnej rzeczywistości, albo wykorzystują ją do celów edukacyjnych, szkoleniowych, biznesowych, no to dla nas jest interesująca przestrzeń badawcza, bo my chcemy wiedzieć, co takiego człowieka motywuje, żeby był w tej przestrzeni wirtualnej rzeczywistości czy metaversum, bo nie są to pojęcia tożsame, ale przyjmijmy roboczo. Co go tam pociąga, prawda? Co go tam zatrzymuje, co mu to daje, co mu to odbiera, jakie szanse, jakie zagrożenia się z tym wiążą. W związku z tym dla nas eksploracja wirtualnej rzeczywistości jako przestrzeni bycia w niej człowieka jest ciekawa. Natomiast oczywiście w różnych aspektach i to, czym się zajmowaliśmy do tej pory, czym się zajmujemy nadal w laboratorium w kontekście wirtualnej rzeczywistości, to po pierwsze badanie tego, w jaki sposób ludzie się w VR-ze uczą. Przeprowadziliśmy taki dosyć interesujący projekt, wyniki są właśnie w trakcie publikowania, dotyczące tego, w jaki sposób, czy efektywniejsza jest nauka w wirtualnej rzeczywistości. Nauka rozumiana jako nauka lekcji szkolnej, takiej typowej, licealnej, z zakresu akurat biologii wybraliśmy. Czy bardziej efektywna jest, kiedy uczymy się w VR-ze, czy kiedy uczymy się na tradycyjnej lekcji prowadzonej przez nauczyciela. I rzeczywiście zasymulowaliśmy taką lekcję z biologii, z nauczycielką, która odwiedziła nas na co dzień z nauczycielką w liceum, poprowadziła kilka lekcji dla kilka grup studentów nauk humanistycznych i społecznych, takich, którzy z biologią nie mają za wiele wspólnego. I analogiczny materiał przedstawiliśmy podczas doświadczenia w wirtualnej rzeczywistości za pomocą aplikacji, która pozwalała zdobyć taką wiedzę biologiczną, prawda? Czyli można było przejść przez układ krwionośny człowieka, układ nerwowy, zobaczyć, jak wygląda udar mózgu od środka, można powiedzieć, i tak dalej. No i sprawdzaliśmy efektywność uczenia. Okazało się, że ona jest bardzo podobna, czyli wyniki na teście, który rozwiązywali uczniowie z obu tych grup, były bardzo podobne, zbliżone, z niewielką korzyścią na rzecz tradycyjnej lekcji. Tak? Natomiast wrażenia uczniów były znacznie inne, czyli jeżeli pytaliśmy, czy chciałbyś dalej uczyć się w ten sposób, to ci uczniowie po lekcji tradycyjnej odpowiadali niekoniecznie, to zależy od tematu, a ci po lekcji wirtualnej odpowiadali zazwyczaj tak, to mnie ciekawi, chciałbym tego więcej. I oczywiście badaliśmy bardzo wiele różnych tutaj aspektów. Stwierdziliśmy na przykład, że lekcja wirtualnej rzeczywistości może być zbyt przytłaczająca, tak? Bo imersja wielozmysłowa, której dostarcza nam VR, powoduje, że my możemy być przeciążeni poznawczo. I kiedy wydaje nam się, że kontrolujemy wiele różnych elementów, to zazwyczaj nam się tylko wydaje. To znaczy, zazwyczaj skupiamy się na jednym elemencie i na przykład, nie wiem, coś wykonujemy, manualną jakąś czynność w VR-ze za pomocą kontrolerów i nie do końca słuchamy na przykład głosu z offu, który coś nam przy okazji mówi. Tak? I stąd na przykład gorsze wyniki na teście uczniów, którzy odbywali lekcje w VR-ze, we fragmentach, w których działo się wiele. Tak? Czyli jeżeli działo się dużo różnych rzeczy, to zapamiętywaliśmy mniej treści. Więc to jest jakby jeden obszar, na ile skutecznie uczymy się w VR-ze. Drugi obszar, którym zajmujemy się teraz, już właściwie trzeci rok rozpoczynamy eksperymentów w tym zakresie, to zachowanie ludzi w wirtualnej rzeczywistości w kontekście po pierwsze podejmowania ryzyka. Prowadziliśmy taki projekt w aplikacji VR Chat, która jest jedną z najpopularniejszych także w skali globalnej aplikacji takiej, mówiąc brzydko, socialowej, tak? Czyli do nawiązywania relacji, zabawy, gier i tak dalej. I sprawdzaliśmy, zapraszaliśmy graczy, czyli właściwie awatarów, tak? Awatary zapraszaliśmy do gry, sprawdzaliśmy na ile ludzie zechcą podejmować ryzyko w grze symulowanej. No i jak będą reagować ze sobą nawzajem w ramach grupy, a teraz przygotowujemy się do kolejnej serii eksperymentów, w której to będziemy prowadzić wywiady pogłębione z graczami. Właśnie z graczami czy z awatarami? To jest duże pytanie natury takiej filozoficznej, prawda? Gdzie kończy się człowiek w VR-ze, a gdzie się zaczyna już awatar? Czy być może są to, że tak powiem, tożsamości powiązane? I będziemy sprawdzać właśnie relacje człowieka z awatarem. To, w jaki sposób oni o sobie myślą, co chcą zakomunikować konkretnym doborem awatara, prawda? Czy jak ewentualnie dobór tego wizualnego przedstawienia naszego VR-ze wpływa na relacje z innymi awatarami, na ich popularność i tak dalej. W związku z tym eksplorujemy tutaj różne wątki. One wokół tego są skoncentrowane, jak człowiek współdziała z tymi mediami. Tak, bo my jesteśmy już na etapie właściwie nie korzystania z mediów, ale raczej współistnienia z nimi. I bardzo mocno to w VR-ze widać.
Jak Laboratorium Badań Medioznawczych wykorzystuje wirtualną rzeczywistość w swoich badaniach, opowiadała nam dr Karolina Brylska. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiał Franek Wójcicki, a kolejny program Tu Nauka za tydzień o tej samej porze. Kasia Rodek, do usłyszenia.
Tu Nauka.
Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.